Dobry wieczór, Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś porozmawiamy o historii roku 1988, właściwie takiego, nie wiem, echa rewolucji roku 80, a może trochę oddzielnej rewolucji, która nastąpiła w Polsce i która skutkowała wydarzeniami lat następnych, czyli, no, mówiąc najkrócej, już bardzo bliską drogą Polski do niepodległości i do demokracji. Moim dzisiejszym gościem jest Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, no to zacznijmy może od tego takiego pytania, czym tak naprawdę jest ten 88 rok? Czy twoim zdaniem jest echem, czy jest samodzielnym zdarzeniem społecznym, które ma swoje własne przyczyny i co najwyżej używa tego samego hasła i plakatu z napisem Solidarność?
Myślę, że to dobrze sformułowane i ciekawe pytanie. Odpowiedź w związku z tym też będzie wielowątkowa, wieloaspektowa. W moim przekonaniu z jednej strony na pewno musimy na to, co wydarzyło się w 1988 roku, patrzeć jako na jednak wydarzenie społeczne, odrębne w stosunku do tego, czym był oczywiście sierpień 80, i to z różnych powodów odrębne, do czego za chwilę pewnie przejdziemy. Z drugiej strony niewątpliwie też musimy zauważać, no, bezpośrednie nawiązanie strajkujących w roku 88 do sierpnia 80 i do oczywiście tych ideałów Solidarności. Dlaczego to było wydarzenie odrębne? Może najpierw tylko taki cytat, który teraz mi przychodzi do głowy po zakończeniu już strajków majowych. Lech Wałęsa mówił, że strajk w maju 1988 roku zadział się spontanicznie, nie z polecenia organizacyjnego, że tworzyli go spontanicznie przede wszystkim ludzie młodzi, nowe pokolenie osób w jakiś sposób nawiązujących do tych właśnie ideałów sierpnia 80 i Solidarności. I Lech Wałęsa apelował o tym, aby im, czyli tym osobom, temu młodemu pokoleniu strajkujących, nie przeszkadzano. Więc sam Lech Wałęsa zauważał jednak pewną odrębność, a jednocześnie wskazywał na związki z Solidarnością.
To ja mogę powiedzieć moją własną obserwację. Ja stałem w miejscu, gdy Lech Wałęsa wszedł na strajk w 88 roku i usłyszałem jego pierwsze zdanie. Co tu się właściwie dzieje?
To jest, myślę, że być może nawet pod względem anegdotycznym jeszcze lepsza historia, ale one są właściwie komplementarne. To znaczy to, co powiedziałem, uzupełnia to, co pan redaktor przed chwilą wspomniał. I rzeczywiście tak było. Natomiast mówimy szeroko o roku 88. Ja tu na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Jerzy Urban właściwie od samego początku 88 roku na tych kolejnych spotkaniach prasowych rzecznika rządu PRL, czyli właśnie Urbana z dziennikarzami, podkreślał...
No, przypomnijmy, że to jest taki największy spektakl medialny wtedy odbywający się. Zachodni dziennikarze odbywają takie rozmowy z Jerzym Urbanem. One są trochę elementem satyrycznym, ale też i często są miejsce, gdzie Jerzy Urban, trochę udając, że mu się coś wymknęło, uruchamia pewne ważne wątki, mówiąc najkrócej, w nowych narracjach władzy.
Tak jest, dokładnie tak. I Jerzy Urban na kolejnych tych spotkaniach, o których pan redaktor wspomniał, powtarza niemal za każdym razem różnymi słowami właściwie jedno hasło, czyli ruch Solidarności trwale należy do przeszłości. To powtarza w roku 88. Czesław Kiszczak w tajnym raporcie, który sporządził w roku 88 na początku, pisał, że na szczęście, podkreślam, na szczęście polskie społeczeństwo jest na tyle zmęczone i zniechęcone, że o jakimkolwiek realnym buncie i proteście nie może być mowy. Przywołuje te dwie wypowiedzi i te dwie opinie, zestawiając to z tym, co się jednak wydarzyło w kwietniu i w maju 88 roku, a później w sierpniu 88 roku. Czyli najpierw mamy 25 kwietnia i komunikację w Bydgoszczy, która strajkuje, później oczywiście Kraków 26 kwietnia, no i w końcu 2 maja stocznie Gdańskie imienia Lenina. No i ten, ta fala protestów jednak obejmuje kilkanaście co najmniej zakładów w skali całego
kraju. Tu powiedzieliśmy o strajkach robotniczych, ale jednak powiedzmy, że jest też strajk na uniwersytecie, który z punktu widzenia formacyjnego, tak jakbym to ja użył, odgrywa ważną rolę. Znaczy, jeśli popatrzeć na personalia osób, które w nim uczestniczą, no to za chwilę będziemy mieli tych ludzi w polskiej polityce demokratycznej Polski, ale także, jak mi się wydaje, to tu jest właśnie też pokazana ta różnica pokoleniowa. Znaczy, z jednej strony mamy taki, jakbym to określił często, młodzieżowo-kibicowski strajk w Stoczni Gdańskiej. I mamy też właśnie ten strajk nowego NZS-u. Używam tego terminu jako członek tego pierwszego NZS-u. Tego NZS-u odrodzonego w konspiracji, który wychodzi na powierzchnię gdzieś tam. No i który też jest jednym z elementów tej układanki. To nie należy lekceważyć, bo na przykład w następnym roku to też odegra pewną rolę. Kwestia tego, że władza trochę inaczej będzie postępowała z Solidarnością, a trochę inaczej z NZS-em. No ale to jakby inna historia. Do niej pewnie nawet nie dojdziemy dzisiaj, ale chciałbym jednak też popatrzeć na to z punktu widzenia tego drugiego wątku, który już jakby zacząłem omawiać. Bo mówiliśmy o samodzielnym zjawisku społecznym. No to jednak powiedzmy sobie, że jeśli możemy powiedzieć, co się władzy zupełnie nie udało w okresie tak zwanej normalizacji, to jest zupełnie nie udało jej się zapanować nad gospodarką i doprowadzić do jakiejkolwiek poprawy gospodarczej. Tutaj jesteśmy po takim nieszczęsnym referendum, które organizował premier Messner ówczesny, które nawet jak na warunki PRL-u, mówiąc najkrócej, nie dało pozytywnego wyniku.
Tak, to prawda. Tu się zgadzam, rzeczywiście to absolutnie w tym wymiarze ekonomicznym się nie udało i też zwrócę uwagę słuchaczom na bardzo ciekawą rzecz. W latach 80. władza przeprowadziła kilkadziesiąt sondaży CBOS-owskich dotyczących nastrojów społecznych, ale bardzo w znacznym stopniu skupiała się na młodzieży właśnie. Na tym młodym pokoleniu wchodzącym w dorosłość, bo to była ta próba. 18-19-latkowie.
Czyli mówiąc najkrócej, czy istnieje przyszłość dla PRL-owskiej Polski?
Dokładnie. I to, o czym pan wspomniał, czyli ta sytuacja ekonomiczna, była jednym z tych najbardziej krytycznie ocenianych przez właśnie to młode pokolenie. Z tych CBOS-owskich sondaży wynikało również, że autorytet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest właściwie minimalny, ale co ciekawe, równolegle, mówię tutaj o sondażach roku 85-86, widać było znaczące osłabienie takiego poparcia dla właśnie tej tak zwanej opozycji politycznej. Młodzi ludzie en masse uciekali w prywatność, uciekali w wartości rodzinne.
W rock'n'rolla także.
Także w rock'n'rolla i w pewne subkultury. Natomiast, mówię, masowo raczej stronili od polityki. Więc powiedzmy, ta grupa młodzieży, młodych robotników, ale także młodych licealistów i młodych studentów, która wsparła strajk w 88 w maju i w sierpniu, mówimy tutaj o Gdańsku, tak to w kwietniu, maju i sierpniu, to była jednak pewien rodzaj awangardy, jeśli chodzi o młode pokolenie. Zestawiając to właśnie z tymi CBOS-owskimi sondażami.
A na ile te awangardy zostały też zarażone pewnymi nowymi ideami? Bo przypomnijmy, że jeśli mamy do czynienia ze słabnięciem tego ruchu podziemnej solidarności, tak najkrócej mówiąc, to też następuje pewna pluralizacja czegoś, co byśmy określili opozycją. I to zarówno taka polityczna pluralizacja, czyli pojawianie się takich grup, które próbują jakby inaczej niż Solidarność, czy też w boku od Solidarności coś rozwiązywać, ale też takie, które właśnie moim zdaniem są pewnego rodzaju próbą zarażenia tego młodego pokolenia. I tutaj mamy do czynienia od takich radykalnych jak Federacja Młodzieży Walczącej, ale też po takie, które jak Pomarańczowa Alternatywa, czy też ruchy pacyfistyczne, czy ekologiczne, znaleźć swoją niszę w tej PRL-owskiej Polsce.
Tak. I niewątpliwie mamy do czynienia w drugiej połowie lat 80. z emancypacją tych środowisk, grup młodzieżowej opozycji. Niewątpliwie, bo mamy tutaj VIP, czyli Wolność i Pokój, Ruch Wolność i Pokój, mamy RSA, czyli Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, mamy wspomnianą przez pana Federację Młodzieży Walczącej, czyli jasne, to są ugrupowania, które niejako emancypują się, ale w moim przekonaniu, to wynika też z tych badań, które prowadzę, jeszcze na poziomie strajku majowego w 88, one są ewidentnie prosolidarnościowe tak w znacznym stopniu.
Czyli są, mówiąc najkrócej, trochę żołnierzami tej nowej rewolty.
Tak jest. Oczywiście, tak jak mówię, one są już wyemancypowane w tym sensie, że one mają zdecydowanie inną ofertę od tej tak zwanej starszej
Solidarności. I swoją jakąś podmiotowość.
To niewątpliwie, natomiast one one są zdecydowanie prosolidarnościowe. I tutaj niewątpliwym momentem takim, w moim przekonaniu, przełomowym, jeśli chodzi o ten stosunek do tak zwanej starej, tutaj pewna generalizacja Solidarności, jest jednak ten strajk sierpniowy. Kiedy
Koniec strajku sierpniowego.
Koniec strajku sierpniowego, kiedy po rozmowie z Kiszczakiem 31 sierpnia i następnego dnia Wałęsa 1 września ogłasza zakończenie strajku, to jednak wśród młodych strajkujących słychać gwizdy i okrzyki oburzenia, oskarżenia o oportunizm, o rodzaj zdrady i tak dalej. I ten nastrój z tego 1 września 1988 roku jest właściwie już później nieprzerwanie kontynuowany przez kolejne miesiące.
No dobrze, ale w zasadzie żeśmy uciekli do przodu, to jeśli chodzi o ten 1988 rok.
Tylko to
jeszcze
jest
kilka takich etapów, ale to ciekawa refleksja, która pokazuje, mówiąc na gruzie, trochę dorastanie tego pokolenia. Choć teraz pytanie, czy mamy właśnie znowu do czynienia z tymi nielicznymi awangardami poszczególnych nowych pomysłów na też trochę nową Polskę, bo to te z tych grup będzie miała jakąś swoją kontynuację już w niepodległej Polsce, to jeśli mielibyśmy się jeszcze jednak cofnąć do tego zaprzeczenia tego pomysłu, że to tylko jest odblask i są te napisy, no to jednak jest tak, że jeśli te strajki nawet zaczynają zupełnie nowi ludzie, to na czele tego strajku, no właśnie też pewnie z tego powodu, o którym mówimy, właściwie każdego z tych strajków odbywającego się w różnych miejscach Polski, stają jednak działacze tej dawnej Solidarności. Są jakby przywoływani przez to nowe pokolenie na zasadzie, no wy bardziej potraficie, wam się to jakoś należy, trochę w wasze ręce oddajemy siebie i te swoje nowe pomysły i mówimy wam, kierujcie tym. No i oni z tego korzystają, to co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli popatrzymy na dynamikę tych zdarzeń, no to jednak jest to tak, że właściwie do gry politycznej także w Polsce wraca jakaś część tego pokolenia pierwszej Solidarności, ożywiona trendem tego nowego pokolenia, które mówi, nawet ta wykuta w stanie wojennym nowa rzeczywistość okazała się niewydolna i nie jest w stanie zaspokoić naszych aspiracji. Mm-hmm,
tak, tak, to prawda. Rzeczywiście, no, kiedy w maju Jan Stanecki, Jan Górczak czy Jerzy Kwestorowski chodzą po kolejnych wydziałach stoczni i nawołują załogę do tego, by zaczęła protestować, no to jednak ostatecznie kierują się do Alojzego Szablewskiego, doświadczonego konspiratora, uczestnika sierpnia 80, chociaż jego ta konspiracyjna działalność właściwie sięga II wojny światowej. I tak jak pan mówi, proszą go, panie Alojzy, my tutaj zwołaliśmy już te 200 osób czy 300, ale pan teraz stanie tutaj na czele, bo pan już, mówiąc współcześnie, ma to know-how, jak rozmawiać z władzą i co robimy dalej. Więc oczywiście tak, i widać tutaj, tak jak mówię, niewątpliwie nie można wyabstrahować tego, co się dzieje w 1988 roku od sierpnia 80 i generalnie od ruchu Solidarności, bo ci młodzi stoczniowcy, ale też ta opozycyjna młodzież, która przychodzi do stoczni chociażby redagować biuletyn strajkowy, bo to robią działacze m.in. FMW czy ci młodzi redaktorzy z regionówki, to oni niewątpliwie nawiązują wprost do sierpnia 80 i do ruchu Solidarności, więc niewątpliwie tak i nie można tego wyabstrahowywać. To starsze, ja widzę tutaj pewien taki bardzo wyraźny moment. Znaczy, według mnie dla tego starszego pokolenia opozycjonistów i działaczy Solidarności, to co robi ta opozycyjna czy solidarnościowa młodzież, no stanowi właściwie bardzo dobry pretekst do tego, by doprowadzić ostatecznie do rozmów. Dlatego, że chociażby taki cytat teraz mi przychodzi do głowy z Jacka Kuronia, który mówi już po strajku tym sierpniowym w 1988 roku, że istnieje poważne przesłanki niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia społecznego z wiodącym udziałem młodzieży. Czyli niejako wysyła ten sygnał do władzy, że jest tutaj pewna bardzo istotna grupa, zdecydowanie bardziej radykalna od nas, od tych starszych działaczy opozycji, i to jest ten idealny moment, żeby przystąpić do rozmów, no bo za chwilę ten niekontrolowany wybuch właśnie niezadowolenia społecznego może przybrać na sile.
No dobrze, to ja w takim razie tutaj zacznę od razu zadawać te pytania. No trochę takie związane z ulubionymi przez wiele osób spiskowymi teoriami. Na ile mamy do czynienia też z taką sytuacją, że jakaś część tej opozycji i jakaś część tej władzy tak naprawdę traktuje te wydarzenia trochę jak pretekst, bo one się już jakoś chciały dogadywać.
No rzeczywiście, to możemy rozpatrywać tylko w kategorii hipotezy badawczej, dlatego że chociażby w tych badaniach, które ja przeprowadziłem...
Nie ma na tych papierów.
Nie ma na to, tak, dokładnie. Znaczy ja nie natknąłem się. I teraz...
Tylko raczej są zaprzeczenia, tak jak z tym Urbanem.
Tak. Poza tym musimy zwrócić też uwagę na jedną rzecz, bo o tym zapominamy często, mówiąc o 88 roku. W sierpniu 1988 roku w skali całego kraju strajkuje kilkanaście zakładów, a w nich powiedzmy kilkadziesiąt, no w porywach do powiedzmy kilkuset tysięcy osób, co stanowi 2% wszystkich strajkujących w sierpniu 1980. I tutaj słuchacze mają skalę. I w maju, i w sierpniu władze w ogóle nie przystępują do jakichkolwiek negocjacji, bo z ich perspektywy nie ma z kim negocjować. To mamy tą pierwszą perspektywę. Spójrzmy na drogę życiową, jaką przeszli starsi opozycjoniści, którzy od drugiej połowy, powiedzmy, lat 60. stale konspirują. Oni też są w jakimś stopniu zmęczeni tą długą drogą, którą przeszli. Zmęczeni są również tym, co stało się w 81 roku po grudniu. Mam na myśli to, co robi Jaruzelski. Są zmęczeni internowaniami, są zmęczeni więzieniami. Dla nich jest to dobry moment rzeczywiście, żeby przystąpić do rozmów. I mamy trzecią perspektywę, czyli mamy młodych robotników i młodych, powiedzmy, opozycjonistów, którzy już w tym długim trwaniu, jak starsi działacze, nie są, nie przeszli tak samo długiej drogi, mają więcej determinacji. Być może
często są radykalniejsi w poglądach.
Są w znacznym stopniu radykalniejsi w poglądach. I dla nich to, co mówi Wałęsa 1 września 1988 roku, jest po prostu nie do przyjęcia. Więc no tak, musimy patrzeć na to szerzej.
No tak, ale też ja jako świadek tych wydarzeń mogę powiedzieć, że to nie było najlepsze przemówienie Lecha Wałęsy w jego życiu. Za chwilę zaczyna mówić Jacek Merkel i on jednak przekonuje dużą część tych robotników do tego, żeby, no mówiąc najkrócej, manifestacyjnie wyjść ze stoczni i pokazać swoją siłę i tak dalej, i tak dalej. No, nie przekonany paradoksalnie jest Bogdan Borusewicz, jeśli znowu użyję tego sformułowania, będzie stał na tym daszku bramy i będzie wyrzucał ulotki następnego dnia, gdy przez tę bramę będą przechodzili jeszcze przed chwilą strajkujący robotnicy. Także to jest taki koloryt, ale jak słyszę, mówię nazwiska osób, które są jednak związane z tym historycznym ruchem i to te podziały są w łonie paradoksalnie tych starych tutaj. Oczywiście one jakoś się przekładają na podziały wśród młodych, ale my ich jeszcze nie widzimy paradoksalnie w tych wydarzeniach 1-2 września 1988 roku. Ja bym chciał jednak wrócić do tego wątku jeszcze następnego, znaczy już nie chcę oczywiście, żebyśmy tutaj rozmawiali, nie wiem, o Związku Radzieckim ówczesnym, no ale jednak co by nie powiedzieć, gdy pytamy o władze ówczesne, no to mamy jednak Gorbaczowa. Znaczy mamy sytuację taką, w której nie jest przypadkiem, że Adam Michnik wtedy mówi, czytajcie sowiecką prasę, bo tam się coś dzieje, prawda? Znaczy i to się już nie dzieje tylko na tym poziomie, że Gorbaczow mówi, że tam będziemy teraz robili głasność i pierestrojkę, ale że to się także już dzieje na takim poziomie społecznym, dlatego że pamiętajmy, że w 1988 roku na przykład w krajach bałtyckich już się coś dzieje, prawda? To nie jest tak, że znaczy wydaje się, jakby ta pokrywka na tym garnku pokazywała, że w środku się już gotuje.
Nie, ale to tutaj Michnik miał dobrą intuicję i miał zdecydowanie rację, żeby czytać sowiecką prasę. I ja to podam na pewnym przykładzie. To znaczy mamy sierpień i premier Messner mówi o siłowym zdławieniu strajku. Mamy kilka dni później wypowiedzi Czesława Kiszczaka, który ewidentnie antagonizuje, dąży do siłowego rozbicia strajków, straszy użyciem siły i tak dalej. Po czym przychodzi pewne zapytanie z sowieckiej gazety i prośba o przeprowadzenie wywiadu z Lechem Wałęsą. To jest 25 sierpnia. Jeszcze kilka dni wcześniej Ze szczytów polskiej władzy padają hasła o użycie siły. 25 sierpnia przychodzi takie zapytanie o możliwość prowadzenia wywiadu z Lechem Wałęsą. 26, czyli dzień później, Czesław Kiszczak całkowicie zmienia narrację i mówi o potrzebie przystąpienia do rozmów i potrzebie stworzenia czegoś, co później znamy pod nazwą Okrągłego Stołu.
To znowu zadam to pytanie, czy są jakieś papiery, które mówią, że w którymś momencie towarzysze w Komitecie Centralnym dowiedzieli się, że mają liczyć na siebie, na pewno nie mogą już liczyć na Związek Radziecki, a że Związek Radziecki też ma już taki pomysł, żebyście się może tam u siebie dogadali i tak dalej, i tak dalej. Bo ja przypomnę, że rok później taką drogę przejdzie Erich Honecker. Prawda? Oczywiście zupełnie już w innych okolicznościach, ale mówiąc najkrócej, wprost zostanie mu powiedziane, że linia Partii Jedności NRD jest nie do zaakceptowania przez towarzyszy na Kremlu i że jego pomysł na NRD się właśnie skończył. Czy nasi przywódcy otrzymują też takie sygnały? Mówię nasi, mając na myśli Jaruzelskiego, Kiszczaka czy Messnera.
Nasi towarzysze, właśnie wymienieni przez pana, odczytują sygnały płynące z Moskwy, które nie są wyrażane expressis verbis. Jest to chociażby ten kazus tej gazety, która chce przeprowadzić wywiad. To informacja o tym przechodzi przez ambasadora, polskiego ambasadora, który właśnie taką informację przekazuje tutaj tutejszym władzom. I to zostaje odczytane właśnie jako taki sygnał, że jednak na Kremlu i mają inny pomysł na rozwiązanie tego, co dzieje się w Polsce.
Ale czy w takim razie, bo teraz żeśmy znowu weszli w tą taką dużą politykę, ale ja bym jeszcze powiedział też o jednej rzeczy. Znaczy, różnica pomiędzy strajkami w maju a w sierpniu jest na przykład taka, że w sierpniu strajki wybuchają też na Śląsku. Prawda? Znaczy, obejmują też kopalnie. Czy to nie jest jednak tak, że jak w Polsce strajki obejmują kopalnie, to władza zaczyna myśleć, sprawa jest poważna. Bo jak strajkują jeszcze stoczniowcy, buntowniczy od, no, mówiąc najkrócej, od samego początku, no to właściwie nie jest to dramatyczne. Niektórzy złośliwi twierdzili, że najgorzej jak strajkują kopalnie albo włókniarki z Łodzi. Że to są te momenty dla władzy dzwonka ostrzegawczego.
Myślę, że tutaj władze oczywiście nieszczególnie myślały o jakimś dźwięku ostrzegawczym, dlatego że ta skala była jednak zbyt mała. Tak jak mówiłem, to było mniej więcej 2% protestujących w skali i w porównaniu do sierpnia 80, więc tu raczej o tym...
Skutków gospodarczych to nie miało, co jest chyba ważne. Tak. Tym bardziej, że gospodarka, mówiąc najkrócej, już chyba nie była żadnym priorytetem generała Jaruzelskiego w 88 roku.
Tak, oczywiście, tylko no właśnie, ciągle mamy tutaj tę konfrontację tych oczekiwań, prawda, z każdej z tych stron, czyli mamy, powiedzmy, generalnie tą starszą opozycję, gdzie oczywiście są różnice, jak pan redaktor słusznie wspomniał. Mamy tutaj ośrodek władzy i mamy też to młode pokolenie. I każdy ma inne oczekiwania, natomiast władze, w moim przekonaniu, jednak widzą skalę tych protestów, skalę, która no, jest nieduża. Widzą też...
Ale czy one, jeśli już mówimy właśnie, że władze widzą niedużą skalę, to jest dla nich sygnał A, bo odnoszę wrażenie, że tutaj mamy ten spór do zdławienia, bo są słabi, albo B, do dopuszczenia ich, bo są słabi. Jest trochę tak jak z tym batą, znaczy te same fakty można zupełnie inaczej zinterpretować.
Jasne, ale to już tak jak wspomniałem, jednak narracja co do tego, co należy zrobić ze strajkującymi, zmienia się bardzo dynamicznie na przestrzeni zaledwie kilku dni. Mamy ostrzeżenia i straszenie pacyfikacją, a później z dnia na dzień właściwie wskazanie, że będziemy rozmawiać.
Przypomnijmy, że w maju w hucie ówczesnej Lenina w Nowej Hucie strajk zostaje rozbity siłowo i to tak bym powiedział trochę takim stylu jednak stanu wojennego.
Oczywiście. Właśnie dobrze, że pan to przywołuje, bo to oczywiście tak było. To, że strajk chociażby na Wydziale Historycznym skończył się po zaledwie 3 dniach, a na Politechnice Gdańskiej właściwie po dniu, wynikało z nieustannego straszenia pacyfikacją studentów przez ZOMO, gdzie dochodziły między innymi informacje o tym, co zdarzyło się w Krakowie i w Hucie imienia Lenina. gdzie doszło do tej pacyfikacji i to były realne wydarzenia, a później w sierpniu mamy właściwie powtórkę i właściwie to, że mogło dojść do powtórki ze stanu wojennego w sierpniu 1988 roku było bardzo realne, ale ten sygnał, te sygnały płynące między innymi z Moskwy, o czym już wspomnieliśmy, jednak no, zupełnie przewartościowały ten kierunek, w jakim mają toczyć się kolejne dni i miesiące.
Choć tutaj znowu ja powiem jako uczestnik, to powiem, że jeśli miałbym powiedzieć, to młodsze pokolenie, ze względu na to, że to dla nich był pierwszy raz, było znacznie mniej odporne niż ci weterani, paradoksalnie na te sygnały, mówimy o pacyfikacji. Mimo tego swojego radykalizmu, o którym żeśmy wspomnieli, to muszę powiedzieć, że miałem takie wrażenie, że na przykład na tym wydziale historycznym, o którym wspomniałeś, ten rodzaj obawy był, mówiąc najkrócej, dla osób, które miały doświadczenie chociażby 13 grudnia 81 roku, dość zaskakujące. Ja na przykład byłem zaskoczony. Znaczy miałem takie wrażenie, że ci młodzi ludzie, mówiąc najkrócej, jeszcze być może nie przeżyli tego, co przeżyło to trochę starsza grupa o te no właśnie 8-10 lat i w związku z tym dla nich to wszystko jest jeszcze takie trochę pierwszy raz. Przy czym oczywiście, powiem dla ułatwienia, duża część spośród nich zdała ten egzamin. Dlatego, że to były trudne decyzje, które trzeba było podjąć. Zarówno to, że będziemy strajkować, jak i to, że na przykład przestajemy strajkować. To była też nauka takiego odpowiadania za innych ludzi. To muszę przyznać, że była taka lekcja. To zresztą, jakby to powiedzieć, przede mną książka, czyli to drugie podejście nieżyjącego już Zbigniewa Gacha, w której właśnie między innymi te dylematy są opisywane. Jak to wtedy było?
Oczywiście te dylematy były niewątpliwie i wśród studentów strajkujących, solidaryzujących się ze stocznią, ale też wśród młodych robotników i wśród tych przedstawicieli młodzieżowej opozycji w samej stoczni, bo
to
też
prawda.
O tym właściwie nie powiedzieliśmy. Mówimy o studentach, mówimy o młodych robotnikach, ale w stoczni pojawili się działacze właśnie Federacji Młodzieży Walczącej, działacze WIP-u, działacze RSZ, czyli Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego, RSA, Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, pojawili się również ci młodzi redaktorzy z Regionówki, zachęceni przez Bogdana Borusewicza i Macieja Łopińskiego do tego, by pomóc robotnikom w redagowaniu biuletynu strajkowego, co ma miejsce. Ja tutaj oczywiście upraszczam znacznie, ale tak było. No i też nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym bardzo ważnym punkcie, takim właściwie młodzieżowym można powiedzieć, czyli tym punkcie wsparcia w parafii Świętej Brygidy w Gdańsku, który był właściwie takim zapleczem logistycznym strajku, bo tam były gromadzone dary, tam były rozdzielane te dary i kierowane przez młodych kurierów, właśnie często uczniów jeszcze szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich, do stoczni. I tam też przedstawiciele młodzieżowej opozycji brali czynny udział właśnie gromadzeniu tych darów, dzieleniu i tak dalej. I rzeczywiście
lewa strona zabudowań przy Świętej Brygidzie była miejscem, gdzie się działy te wszystkie rzeczy. Prawa pozostała luksusowa. Tam byli prawdziwi goście, księdza prałata Jankowskiego, ale jakby to powiedzieć, było to też sympatyczne w tej swojej dualistycznej strukturze.
Niektórzy wręcz po latach z przekąsem mówili o dworze
księdza
Jankowskiego, takim opozycyjno-solidarnościowym dworze, który się tworzył.
Przy czym przypomnijmy, że jeśli popatrzeć to na dzisiejszą perspektywę, było to trochę surrealistyczne, dlatego że głównym gościem prałata Jankowskiego był wtedy Adam Michnik, więc to też właśnie pokazywało, jak bardzo różniły się tamte czasy od naszych często wyobrażeń o tamtych czasach.
To prawda. W takim jednym dokumencie, jak już jesteśmy przy Adamie Michniku, z pobyłej SBS właśnie znalazłem wypowiedź Adama Michnika z 21 sierpnia, czyli tuż przed tym, jak wybuchł ten drugi strajk w 1988 i Adam Michnik akurat tutaj dość nietrafnie wskazywał, że ta atmosfera w przededniu wybuchu strajku jest właściwie taka sama, tak samo intensywna jak w sierpniu 80, tylko determinacja jest większa i świadomość strajkujących jest jeszcze większa niż w sierpniu 80, co wydaje się, że jednak z perspektywy czasu te jego oceny się nie do końca obroniły. Natomiast rzeczywiście to była taka główna postać, rzeczywiście niemal nieustannie będąca właśnie w parafii Świętej Brygidy. Ale tutaj taką dygresję zrobiliśmy. Natomiast co do tych obaw, one też w samej stoczni wśród tych młodych były dość duże. Bo jak czytamy wywołane po latach relacje, wspomnienia uczestników tych strajków, no to rzeczywiście obawiano się tej pacyfikacji realnie i to napięcie wśród tych młodych protestujących no było bardzo duże. Tym bardziej w jakiś sposób po latach no trzeba docenić też ich taką jednak no, determinację już po zakończeniu chociażby strajku sierpniowego, gdzie w tych kolejnych miesiącach jakby nie składają broni, tutaj taki zwrot raczej publiczny, ale nie składają broni w tym sensie, że no, nie godzą się jednak na jakiekolwiek rozmowy z władzą. I tutaj dochodzi do takiego dysonansu też poznawczego, dlatego że już w grudniu chociażby 1988 roku, kiedy grupa młodych ludzi podczas manifestacji właśnie w grudniu idzie pod komisariat MO na ulicy Piwnej i obrzuca go kamieniami, to słyszą następnego dnia z ust rzecznika Solidarności, że tego typu działania muszą zostać natychmiastowo zaprzestane i jakiekolwiek próby takiego agresywnego załatwiania spraw nie mogą mieć miejsca. Później słyszą o sobie jako o chuliganach, jako o ludziach, którym należy, tutaj cytat albo parafraza bardziej, przyłożyć paskiem, bo nie dorośli jeszcze do roli realnego głosu gdzieś tam w dyskursie tym politycznym. No i jednak to niezadowolenie wśród tych
młodych
konspiratorów
jest dość duże. No to prawda, choć jeśli już znowu mówimy o personaliach, to Piotr Nowina-Konopka miał skłonność do takiego dość arbitralnego wypowiadania się w imieniu Lecha Wałęsy, choć odnoszę takie wrażenie, że te często wspólne konferencje Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego, które były takim znakiem tego roku, to muszę powiedzieć, że one często zamieniały się w spory pomiędzy opozycyjnie nastawionymi czy to dziennikarzami, czy to gośćmi tych konferencji, a tymi bohaterami. Tak będzie jeszcze przez następny cały rok, bo po prostu najzwyczajniej w świecie mamy do czynienia z takim trudnym czasem. Ja przypomnę, że władza po tym wstępnym dogadaniu się z Wałęsą i po tym pierwszym spotkaniu Kiszczak-Wałęsa będzie kontynuowała taką grę na dwóch fortepianach. Z jednej strony opowiadała o konieczności dialogu, a równocześnie no, będzie likwidacja Stoczni Gdańskiej, będzie cała polityka Mieczysława Rakowskiego, która, jeśli miałbym powiedzieć, była taką alternatywą wobec tej polityki dogadywania się z Solidarnością, bo ona, mówiąc najkrócej, trochę mówi sobie, możliwy jest kapitalizm z partią komunistyczną i bez dogadywania się z opozycją. Taki pomysł. Znaczy, ja przepraszam, że powiem znowu, będzie 4 czerwca 89 roku, które w historii świata ma dwa znaczenia. To są wybory w Polsce, ale to jest także pacyfikacja na placu Tiananmen. Mówiąc najkrócej, czyli początek takiego rodzaju kapitalizmu w Chinach, czyli w jednym z takich krajów, na które wtedy myśmy paradoksalnie znacznie bardziej patrzyli niż teraz.
Tak, tak. No, oczywiście. No, mam nadzieję, że to wybrzmiewa jednak w toku tej rozmowy, że te perspektywy były bardzo różne, w zależności od jakiej grupy, na jaką grupę spoglądamy. To nie można przedstawiać perspektywy tylko jednej grupy, to na pewno była duża złożoność.
Choć oczywiście nikt nie może z kolei też unieważniać racji każdej z tych grup,
oczywiście.
Bo odnoszę wrażenie, że wszyscy mieli, jak to się ładnie mówi, tak zwane jednak dobre zamiary. Problem tylko polegał na tym, że rzeczywiście była to jedna z takich najbardziej trudnych prób historycznych, przed którymi stała jakaś nieliczna część społeczeństwa, ale musząca podjąć decyzję jakby za całe społeczeństwo.
To prawda, ale wydaje się też z perspektywy czasu, że ta ocena tych młodych opozycjonistów była też w jakimś stopniu trafna i po latach się broni. I kiedy ci młodzi opozycjoniści na przełomie roku 89 i 90 jednak domagali się tego, by nie niszczono dokumentów po partii i po służbie bezpieczeństwa, a słyszeli o sobie jako o anarchistach, którzy właśnie doprowadzają do anarchizacji życia w Polsce, tutaj też cytat albo parafraza, no to jednak to rozczarowanie i to rozgoryczenie rzeczywiście mogło być duże.
Choć rzeczywiście nieco zabawnie czasami wydaje mi się, że dla tego pokolenia z tego też powodu dużo bardziej takimi ważnymi doświadczeniami ich życia jest już właśnie początek tej transformacji ustrojowej niż te wydarzenia wcześniejsze. One się jakoś zatarły często, gdy tymczasem to odrzucenie przez powstającą tą nową demokratyczną Polskę części tego środowiska rzeczywiście jest wspominane do dziś. To ciekawe doświadczenie i ciekawy taki wątek historyczny. Ale wróćmy jeszcze raz do całości tego wszystkiego. To w takim razie, dlaczego ten 88 rok jest takim wydarzeniem historycznym? Znaczy, czy to dlatego, że właśnie z niejasnych dla nas powodów wywołał ten skutek, jakim będzie ta polska droga do wolności, że ukształtował pewną elitę łączącą starsze i młodsze pokolenie, niezależnie od sporów wewnątrz tej elity, ale właściwie ukształtował tę elitę właściwie praktycznie aż do tej pory funkcjonującej w polskiej polityce, prawda? A z drugiej strony jest taki ważny dlatego, że nie wiedzieliśmy jeszcze, ale że byliśmy prekursorami tego wszystkiego, co zdarzy się potem jesienią ludów w 89 roku.
Myślę, że wszystkim tym potroszę. Ja zawsze lubię się odwoływać do takiej myśli Wilhelma Dilthey'a, niemieckiego filozofa, który stworzył taką koncepcję jakościowego związku między historią a odrębnością pokoleń. I on za doświadczenie pokoleniowe uznawał wielkie wydarzenie historyczne o takim znaczeniu, które decydowało o pewnym osobowym podobieństwie, a także o wzajemnym zrozumieniu jednostek w ramach jednego pokolenia. I według mnie takim właśnie doświadczeniem pokoleniowym dla przede wszystkim młodego pokolenia działaczy Solidarności i opozycjonistów były właśnie strajki majowo-sierpniowe. I dlatego myślę, że warto mówić tutaj o tym odrębnym zjawisku społecznym, jakim były te protesty. To po pierwsze. Po drugie, mówimy tutaj o historycznym wydarzeniu dlatego, że niewątpliwie bezpośrednim skutkiem niejako tych strajków było przystąpienie do tej koncepcji rozmów, negocjowania tego porozumienia, które ma historyczne znaczenie dla nas i dla tego, co tu i teraz niewątpliwie. Więc to kolejny element. A trzeci, że te strajki majowo-sierpniowe, czy tam właściwie kwietniowo-majowo-sierpniowe, tak jak pan słusznie zauważył, one tak naprawdę, mimo że ich bezpośredni skutek był taki, jak przed chwilą powiedziałem, to one niewątpliwie były wpisane w wielką historię, no bo z jednej strony, to już wspominaliśmy, mamy te reformy Gorbaczowa, z drugiej strony mamy działalność Stanów Zjednoczonych i nie tylko tego świata anglosaskiego, mówię tutaj o Reaganie, o Margaret Thatcher, ale także nie zapominajmy, bo w ogóle właściwie to się nie pojawiło, ale też Jana Pawła II, który w tej skali makro jest postacią niewątpliwie bardzo, bardzo ważną. No i w końcu mamy też tą erozję tego systemu władzy w strukturach PZPR w Polsce. I gdzieś te strajki majowo-sierpniowe są wpisane w te wewnętrzne i zewnętrzne czynniki i ta suma tego, o czym wszystkim przed chwilą powiedzieliśmy, decyduje o tych kolejnych tygodniach, miesiącach, które decydują o transformacji ustrojowej w Polsce. Ja to tak widzę w każdym razie. Że
to... No dobrze, zabrzmiało to jak puenta, ale w tym usłyszałem coś, co mnie zaintrygowało i jednak na sekundę jeszcze do jednego wątku
to cieszę
chciałbym,
się, że chociaż coś nie,
znaczy, bo ten Jan Paweł II mnie zainspirował do jednego pytania, bo fenomenem roku moim zdaniem 88, a właściwie może już w ogóle drugiej połowy lat 80, jest zupełnie inne zaangażowanie Kościoła niż na tym etapie roku 79, 80 czy 80. Po pierwsze, jest to zupełnie inny kościół. Znaczy, jeśli miałbym powiedzieć o takim swoim doświadczeniu, to jest już kościół, który jest znacznie bardziej po tej drugiej stronie. Wyraźnie ze wskazaniem na popieranie tej przemiany ustrojowej, co jednak nie jest prawdą, jeśli chodzi o rok 80, gdzie kościół jest czy to podzielony, czy to w każdym razie jeszcze wyczekujący na jakieś zdarzenia, które mają jakby to powiedzieć się zdarzyć. I intrygującym jest udział Kościoła w tych wydarzeniach 88 roku, chociażby biskupa Gocłowskiego. Ja kiedyś w naszym studiu i w tej audycji rozmawiałem z biskupem Gocłowskim właśnie o jego udziale w tych wydarzeniach roku 88 roku. Mówiliśmy o tych zagrożeniach dla strajkujących, to te wiadomości docierały właśnie od biskupa Gocłowskiego, który rozmawiał z ówczesnym szefem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i negocjował, jak rozumiem, sytuację strajkujących. Właściwie rola Kościoła i najbliższych doradców Kościoła i Episkopatu jest właściwie kluczowa dla tego 88-89 roku.
Zgadzam się, postaram się to uprościć, ale też żeby tego nie zbanalizować, ale zwróćmy uwagę, prymas Glemp przez znaczną część lat 80. uważa Solidarność za trochę już to coś, co już jest przeszłością. Prymas Glemp nie uznaje Solidarności jako taką, jako realnego partnera dla Kościoła. Uważa, że Solidarność nie odegra już większej historycznej roli. I tak jak pan słusznie zauważył, rok 87 i Jan Paweł II wbrew temu, co uważa prymas Glemp, stawia na Solidarność, mówiąc o tym wprost w toku kolejnych wystąpień, w toku kolejnych homilii. I to jest niewątpliwie przewartościowanie i przewartościowanie akcentów w kontekście patrzenia na ten ruch społeczny jakim, i polityczny, jakim jest Solidarność. I to moim zdaniem jest decydujące, to jest ten pierwszy czynnik, a drugi, że mamy lata 80., wiem, że to jest trochę wyświechtane, ale jednak są to czasy stagnacji ekonomicznej, marazmu i szarości jako dominującego koloru rzeczywistości społeczno-politycznej. Mamy rok 87, który daje niewątpliwie taką siłę napędową tym opozycjonistom, którzy przez lata w tej stagnacji żyją. Bo chociażby tylko posłuży się jednym przykładem. Mamy Niezależne Zrzeszenie Studentów, które nie do końca potrafi się odbić po tej delegalizacji, ale w 87 roku na tych spotkaniach z papieżem pojawiają się po latach transparenty NZS-u, które są widoczne i od tego momentu niejako zaczyna się budowa na nowo tej bardzo ważnej studenckiej struktury. To jest tylko jeden przykład, ale mamy przecież FMW, mamy też inne organizacje, które spotykają się na tych wielkich manifestacjach na mszach papieskich i to jest taką, wydaje się, siłą napędową dla tych kolejnych działań, które mają miejsce w 88 roku.
Choć też pamiętajmy, że to się odbywa i tutaj znowu wracamy do tego, od czego żeśmy zaczęli, jednak podłączącym w tym momencie jeszcze wszystkich szyldem Solidarności, jeśli popatrzeć na chociażby ZASPE i popatrzeć na długą kolumnę ludzi z plakatami Solidarności i tą rozmowę, którą papież z nimi tak naprawdę odbywa na tej ZASPE. To jest myślę, że coś bardzo ważnego, co też jest wskazaniem dla paradoksalnie dużej części biskupów i episkopatu, którzy właśnie w tym 88 roku i potem w 89 no będą bardzo politycznie zaangażowani, aż po rozmowy okrągłego stołu i to wszystko, co się będzie działo już potem, bo to rzeczywiście będzie takie zaangażowanie, którego no zupełnie nie było jednak w 80-81 roku, no mówiąc najkrócej.
I przez kolejne lata też.
Przez kolejne lata ludzie w sutannach będą, no jakby powiedzieć, zwornikiem, rozjemcą i całą masę ról odegrają w tej polskiej polityce.
Tak, tak, ale to tak jak mówiłem, to niewątpliwie jest związane z prymasem Glempem, który od pewnego momentu tej Solidarności no, nie zauważa jako takiej realnej siły. No i tym przewartościowaniem po 87 roku, które zapoczątkowuje Jan Paweł II, i no to jest sygnał też dla Episkopatu Polski, jak należy patrzeć na Solidarność. I to się zmienia. I to widać dynamikę zmiany podejścia po 87 roku, jeśli chodzi o Kościół.
No dobrze, to była ten apendiks, który byśmy dodali do tego naszego głównego wątku. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Ja również.
Doktor
dziękuję.
Jan Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej był moim dzisiejszym rozmówcą. Za tydzień mam nadzieję porozmawiać trochę o wydarzeniach roku 80. Trochę wbrew chronologii, no ale trochę te daty związane z okolicami 30-31 sierpnia prowokują do tej rozmowy. Już teraz na nią zapraszam.